Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Studio za Nysą.
Trójkąt weimarski przed nami, a przy telefonie Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Błękit nieba nad miastem króluje i to może być dobry omen.
Zazdrościmy, chociaż ja ze studia, w którym niedawno pan redaktor był, nieba niestety nie widzę, ale gdy wyjdę na balkon, zobaczę, czy nad Warszawą jest błękitne niebo. Była mgła nad Wisłą, to też było coś bardzo sympatycznego. Z mostu Wisły nie było widać, a wiemy, że tam była. A co wiemy na temat tego, co ukrywa się w polityce niemieckiej, francuskiej i europejskiej, panie redaktorze?
To, co się ukrywa, to niestety to jest bardzo trudno dostrzec. Natomiast można opowiedzieć o tym, co widać albo co przecieka, co przedziera się przez zasłonę milczenia tego wszystkiego, czego jesteśmy świadkami. No, media niemieckie piszą o wizycie prezydenta Polski i premiera rządu w Ameryce. Bardzo ciekawy był komentarz na łamach gazety Frankfurt Rundschau. To jest frankfurcka, taka typowo lewicowa, jak wszystkie zresztą w Niemczech, gazeta, która pisze o tym, że Biden przestrzega Polskę przed Putinem. No więc jest to naprawdę niesamowita rzecz. Polacy siedzą, piją wódkę i piwo i w ogóle nie interesują się żadnym Putinem. Tak by można było powiedzieć, jak gdyby nie było tych słynnych słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, a potem może przyjść kolej na mój kraj, na Polskę. Za te słowa prezydent Lech Kaczyński zginął w Smoleńsku i to nie był przypadek, jak twierdzi wielu ekspertów znających się na rzeczy. A więc prezydent Duda i szef rządu Tusk byli gośćmi Joe Bidena i prezydent USA podkreślił, pisze Frankfurter Rundschau, że istnieje konieczność działania. No to oczywiście jest odkrywcze i o tym można w niemieckiej prasie przeczytać. Prezydent Rosji Władimir Putin będzie dalej robił tak w Europie, jak to robi teraz, i to jest, stanowi główne zagrożenie dla wszystkich państw Sojuszu Atlantyckiego, które graniczą z Rosją. No to przecież tych państw jest sporo. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, więc to jest jednak dość duże zagrożenie. Pytanie, które sobie stawiają poza tym artykułem, rzecz jasna, ludzie, politycy i osoby interesujące się zagadnieniami polsko-rosyjskimi, na ile NATO będzie w stanie Polski bronić. Biden twierdzi, że oczywiście będzie bronić, bo Polska i Stany Zjednoczone są tymi krajami, które dają bardzo dużo pieniędzy na Sojusz Północnoatlantycki, znacznie więcej niż wszystkie inne tak zwane bogate państwa, znacznie więcej niż Niemcy czy Francja w końcu dają na zbrojenia, wydają ponad 3,5% produktu krajowego brutto, w przeciwieństwie do tych innych krajów jak Niemcy, które oscylują koło 2%, więc to jest oczywiście nieporównywalne. To są nieporównywalne wydatki, ale też Polska zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia i dlatego na te zbrojenia łoży. Ostatnio przecież w tym słynnym wywiadzie Tuckera Carlsona z Putinem, to znaczy rozmowie, którą on przeprowadził na Kremlu, która była całkowicie zainscenizowana niejako przez prezydenta Rosji po to, żeby powiedzieć, co on zamierza uczynić, taki rodzaj Mein Kampf radiowego czy telewizyjnego. Tucker Carlson dowiedział się, że to Polska ponosi odpowiedzialność, względnie współodpowiedzialność za atak Hitlera, który wywołał II wojnę światową. No takie rzeczy może mówić Putin. Putin może mówić wszystko i mówi to bezkarnie, ponieważ świadomość historyczna w Europie, a zwłaszcza w Polsce, jest bardzo niska i nikt w gruncie rzeczy nie wie, jak naprawdę wygląda. A może jednak, a może coś się za tym kryje, a może jest w tym ziarnko prawdy. Zawsze jest znak zapytania jakiś stawiany przez takich kawiarnianych polityków, którzy się nad tym zastanawiają. No faktem jest, że w Król Opa powiedział Adolf Hitler 1 września 1939 roku: dziś od godziny 5:45 odpowiadamy ogniem. No ale to przeszło do historii dla specjalistów. Inni się tym może specjalnie nie interesują. W Waszyngtonie Biden powiedział, że musimy zacząć działać, zanim będzie za późno. I to oczywiście, do kogo mogły być te słowa? No te słowa trudno sobie uwierzyć, że były kierowane do prezydenta Dudy, ponieważ on z tego zdaje sobie doskonale sprawę i mówił o tym wielokrotnie. Można by powiedzieć, że to były słowa skierowane może do premiera Tuska, który przez lata uprawiał politykę resetu z Rosją i uważał ją za przyszłego polskiego przyjaciela, ale to się jakoś chwilowo nie udało. Można by to tak ująć. Podczas rozmów w Białym Domu oczywiście podano również o zakupach, jakie prezydent Polski podpisał umowy na dostawę broni dla Polski. Rakiety o wartości 3,5 miliarda dolarów. To jest olbrzymia kwota, ale te rakiety są niezwykle potrzebne. I tutaj jest mowa o tym, że wyrażono zgodę na sprzedaż rakiet amerykańskich manewrujących o powietrze Ziemia o wartości 1,8 miliarda dolarów, więc to są jednak bardzo poważne wydatki, ale jeżeli chodzi o obronę, to nie ma chyba bardziej potrzebnych. Polska, i to pisze lewicowy dziennik z Frankfurtu, jest nadal największym sojusznikiem Kijowa w wojnie ukraińskiej, że już jako znajdując się na początku tego Komitetu Pomocy dla Ukrainy, można by powiedzieć, Polska przekazała Ukrainie 320 czołgów budowy sowieckiej i 14 samolotów MiG-29. No i teraz Polska chce pusty arsenał wypełnić nowoczesną bronią produkcji amerykańskiej i południowo-koreańskiej po to, by w razie czego, gdyby Putin doszedł do wniosku, że będzie szykował się do następnej wycieczki do Europy, stawić jemu czoło. Duda postawił tutaj bardzo ambitną odpowiedź na zagrożenie ze strony Putina, apelując o podniesienie przynajmniej do 3% wydatków na 3% produktu społecznego brutto, wydatków na obronę, tak żeby Unia Europejska rzeczywiście i w ogóle NATO, ale wiele członków NATO jest właśnie w Unii Europejskiej, żeby byli w stanie w jakiś sposób podczas tej wojny obronić się. Ale żeby się obronić, trzeba mieć czym. I o tym też mówiono w ubiegłym roku na szczycie na Litwie, gdzie ustalono właśnie 2% jako dolną granicę wydatków na zbrojenia. Oczywiście wszystkie lewicowe siły w Europie trzymają się tej dolnej granicy, no bo i po co? Putin nas nie zaatakuje. Rosja to nasz przyjaciel. Czastuszki i kozaczok. To wszystko przecież jest piękna, wspaniała kultura, o czym my wszyscy i doskonale tutaj wiemy. spotkanie, które miało miejsce w Waszyngtonie i takie symboliczne, że właśnie ukazało się, tam pojawiło się na tym dwóch polityków, którzy nie należą do przyjaciół, ostrożnie rzecz formułując, to była związana oczywiście z 25. rocznicą wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego 12 marca 1990 roku. Polska, a także Czechy i Węgry wówczas zostały przyjęte do Sojuszu Atlantyckiego. Co się dzieje dalej z Ukrainą w tej sytuacji? Jak to będzie? Na przykład, czy Niemcy dostarczą Ukrainie rakiet manewrujących dla obrony przed rosyjskim agresorem? Okazuje się, że nie jest to takie proste, ponieważ nie ma większości w Bundestagu, która by zadecydowała o tym, by rakiety typu Taurus znalazły się na Ukrainie. Rządząca SPD, Zieloni i FDP, przy czym FDP w tym wypadku najmniej, ale socjaliści i Zieloni, czyli też socjaliści, opowiadają się za tym, że pokój jest najważniejszy i nie należy drażnić niedźwiedzia. To drażnienie niedźwiedzia to jest stałe hasło, jakie przyjaciel polityczny premiera Tuska, Olaf Scholz, wygłasza przy każdej możliwej okazji, jeżeli chodzi o sprawy rosyjsko-europejskie. Opozycyjni chadecy są oczywiście za dostarczeniem broni na Ukrainę. I większość niestety posłów w czwartek, czyli wczoraj, głosowała przeciwko inicjatywie CDU i CSU. 690 posłów brało udział w głosowaniu. Przeciwko dostawie było 495, tylko 190 było za tym, 5 wstrzymało się od głosu. No więc to są bardzo niedobre w gruncie rzeczy wyniki. Wskazują one za tym, że może się okazać, że jeżeli by kiedyś w przyszłości miało dojść do jakiegoś konfliktu z Rosją, niektóre portale i eksperci podają, że to jest możliwe w roku 2026, to Niemcy mogłyby zacząć walczyć o pokój już na początku samej wojny, co sobie można wyobrazić, na przykład zastanawiając się nad tym, czy nie dojdą do wniosku, że przecież Polska była także częścią Rosji. Były takie rosyjskie miasta, które są dzisiaj w Polsce, jak na przykład Warszawa. Czy nie należałoby jakoś wyznaczyć nowej granicy pokoju po to, by krew po prostu nie lała się, by można było handlować, by można było prowadzić normalną, rozsądną politykę. Szef klubu poselskiego FDP Rolf Mützenich bronił stanowiska SPD w imieniu i nie kanclerza Olafa Scholza, mówiąc o tym, że używając filozoficznego sformułowania, czasy zmiany nie są dla graczy politycznych. Potrzebne jest zrozumienie, rozwaga i jasność. A kanclerz robi to w ramach szacunku, jaki ma jako szef rządu. Miłe, ale bardzo czarne perspektywy.
Piękne sformułowanie, które właściwie nic nie znaczy, a na marginesie Republikanie i Trump jest atakowany za to, co się dzieje w Kongresie, a tutaj sytuacja jest jeszcze bardziej beznadziejna, jeśli chodzi o parlament niemiecki. Dzisiaj w Berlinie trójkąt weimarski, piątkowe spotkanie w Berlinie planowane jako debata Niemiec i Francji, a moderatorem tej debaty będzie Donald Tusk. Temat: pomoc Ukrainie i wojna rosyjsko-ukraińska, pomoc niezbędna, dostarczanie broni na Ukrainę, bo jeśli Ukraina nie dostanie broni, to jest możliwość, że wojska rosyjskie przełamią ukraiński front i wleją się w kierunku zachodnim przez Kijów, Lwów, a potem trudno powiedzieć, czy pójdą w kierunku Pragi czy Warszawy.
kanclerz Niemiec nie chce, żeby dostarczać broni na Ukrainę. I to jest, wystarczy za całą dyskusję, którą będzie moderował pan premier Tusk. Wystarczy. To po prostu jest odpowiedź. A reszta to będą piękne słowa, takie jak czasy zmiany, nie są dla graczy politycznych, potrzebne jest zrozumienie, rozwaga i jasność.
Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Anysy. Jan Bogatko, niebo błękitne nad Janem Bogatko, a prawo moralne w Janie Bogatko. Bardzo miłego dnia życzę i państwu, i panu redaktorowi.
Wzajemnie, do usłyszenia.
Za chwilę wiadomości, potem studio Dublin, a potem program Niespodzianka o godzinie 9.30. Warto słuchać Radia Wnet, warto wspierać Radio Wnet. patronite.pl/radiownet, jeśli państwo chcą, żeby były poranki i wieczory w radiu, to proszę się nad tym głęboko zastanowić. Do usłyszenia.